Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiściu wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie.
Per Ewangelika delictem.
Chwała tobie.
Dobrze, że też spotykamy się z takim właśnie trudnym dla nas fragmentem Ewangelii według świętego Mateusza, bo tutaj nie ma żadnych obietnic, nic pozytywnego. Po prostu jest mowa o ciężkich chwilach dla człowieka wierzącego, o prześladowaniach. Ale ponieważ znajdujemy w Ewangelii takie właśnie fragmenty, to myślę, że nie trudno odbierać całą naukę Jezusa i Kościoła jako coś bardzo, bardzo realnego, bardzo rzeczywistego i daleko, daleko odbiegający od jakiejś utopijnej wizji świata. To zresztą dzielił się tym doświadczeniem, jak czytał Ewangelię w latach młodzieńczych święty Jan Paweł II, gdzie tak spontanicznie rozmawiał przez to okno tam na Franciszkańskiej w Krakowie, że to, co mnie najbardziej, młodzi przyjaciele, przekonywało do Ewangelii, to właśnie to, że Pan Jezus mówił, jak będzie. Że nie będzie łatwo, że będzie trudno, że zbliża się idzie do Jerozolimy, że tam go osądzą, że będzie Wielki Piątek. Właśnie ten realizm. I to też jakby przekonuje do Ewangelii, do prawdziwości, że to nie jest żadna utopijna wizja świata, w którą próbowali już niejednokrotnie różni utopiści, ideologowie, nauczyciele wciskać nam do głów. To się nie udało, bo cała ta konstrukcja się zawaliła, bo to była totalna utopia. Bo było zawsze obiecywanie raju na ziemi. A takiego nie będzie. Takiego nie będzie. Raj jest gdzie indziej, nie tutaj. To jest przestrzeń walki, bitwy. Oczywiście zawsze z jakimiś przystankami wytchnienia, otuchy, umocnienia. Ziemia to nie jest sam, prawda, tylko wymiar cierpiętnictwa, ale właśnie ten realizm. I myślę, że łatwo nam jest znieść, bardzo łatwo, jakieś prześladowania słowne, których dzisiaj jest dużo na temat Kościoła, może na temat cystersów, że są jacyś, nie wiem, nie stąd, a może franciszkanów, że też są nie stąd, z jakichś ciemnych czasów średniowiecza. I co oni tutaj próbują wcisnąć, jakieś nauki, które są kompletnie nie na dzisiaj już. No i wszystkich to, co w tej przestrzeni medialnej się dzieje, te opluwanie Kościoła, myślę, że to my spokojnie znosimy, że to nie jest. Oczywiście jest jakieś tam przejęcie tym, ale jest to do zniesienia. Ale właśnie problem jest w tym, że najtrudniej nam jest znieść prześladowanie ze względu na imię Jezusa, na to, że wierzymy we własnym domu. To totalnie może podcięć nam skrzydła. We własnej rodzinie jestem nieakceptowany, jest wyrzucany, bo chcę być wierny Jezusowi. Chcę być wierny Kościołowi i bronię tych zasad. I to jest coś najboleśniejszego. To jest coś najtrudniejszego. Znieść takie właśnie prześladowanie od ojca, może od matki. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom, śmierć ich przyprawią. Z jakich to powodów? No z powodów mnie, mówi Pan Jezus. I to jest coś najbardziej bolesnego, trudnego. To może niekiedy doprowadzić do takiego załamania się w wierze. Może nawet rezygnacji. Co za to mnie spotyka, że chcę być taki wierny Bogu, Kościołowi, we własnym domu. We własnym domu. I Jezus mówi, co w tej sytuacji zrobić? Wytrwajcie do końca. Żeby wytrwać do końca. Dlaczego? Dla własnego dobra. Dla zbawienia własnej duszy. Ale i też dla dobra zbawienia tych, którzy nas prześladują. Bo ich umysły zostały totalnie zaciemnione. Żyją w totalnej ciemności. My o tym wiemy. To nas boli. To nas boli. Ale trzeba wytrwać ten moment prześladowania we własnym domu rodzinnym. Powtarzam. Dla zbawienia mojego dobra, zbawienia mojego i uratowania tych, których opanowała właśnie ciemność. Totalna ciemność, zagubienie. Łatwo się mówi. Pan Jezus mówi, wytrwajcie do końca. Jak tutaj wytrwać? Czego się uczepić? Do kogo iść? Jeżeli we własnym domu jesteś prześladowany z powodu imienia Jezusa, to nie zapominaj, że tym domem, gdzie znajdziesz schronienie, umocnienie, pokrzepienie, że z tego domu cię nikt nie wyrzuci i w tym domu nie będzie cię nikt prześladował, ten dom to jest Kościół. Ten dom to jest Kościół. Nawet gdy w tym domu ktoś cię zrani, jakiś kapłan, przez swoją surowość, oczekiwałeś pomocy, nie otrzymałeś, to pamiętaj, że w tym domu za grzechy się wynagradza. Właśnie to, co dzisiaj też czynimy. Jeżeli nie doświadczę tego ojcostwa w domu, w kościele, od jednego kapłana, doświadczę od drugiego. Bo tutaj za grzechy się przeprasza Boga. Tutaj z tych grzechów nieustannie człowiek jest obmywany we krwi Zbawiciela, oczyszczany. I w tym domu zawsze możemy się czuć bezpiecznie. No ale niestety bez pogłębionego spojrzenia na naturę Kościoła, niestety wielu ludziom włącza się tylko jeden, jedyny obraz Kościoła. Zmurszała, wstrętna, cuchnąca instytucja. Mury, architektura ewentualnie, coś tam sentymentalnie nas porwie, ale nic więcej po prostu. I ci wstrętni księża kapłani zaściankowi, wciskający kity człowiekowi do głowy dzisiaj. Tak się niekiedy Kościół kojarzy. Instytucja. Nic więcej. Albo jeszcze tylko z tymi, którzy właśnie noszą kolorowe szaty, no, czyli z nami, nie? Biskupami, papieżami, kardynałami. To jest Kościół, tamci, ten Kościół. A przecież właśnie Biblia nas uczy, jak my mamy patrzeć na Kościół. Na Kościół. Mam tu taki fragment przygotowany z listu do Tymoteusza, bardzo krótki, ale on pięknie oddaje, czym jest natura Kościoła. Jak my powinniśmy przeżywać to, że jesteśmy wspólnotą Kościoła, że w tym Kościele każdy powinien się dobrze czuć, jak w domu Ojca. I o tym pisze właśnie pouczając już u początku rodzącego się Kościoła, rozwijającego się święty Paweł Tymoteusza. Żeby właśnie czuwał nad tym, by go nie postrzegano może jakiegoś urzędnika kościelnego. Nie? Administrator kultu Bożego. Zarządca. Nie wiem, sakramentami. I pisze tak. Pisze ci o tych sprawach. Chociaż spodziewam się wkrótce, że przybędę do ciebie. Pisze to, gdyby przypadkiem opóźniało się moje przybycie, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga, żywego, filarem i podporą prawdy. Wyrażona w tym krótkim zdaniu głębia natury Kościoła. Obrazy właśnie typu filar, podpora prawdy, uświadamia nam, że Kościół w swoim skarbcu przechowuje to, co najcenniejsze, czysta prawda o Bogu, o człowieku. Za darmo możemy zawsze z tego skarbca zaczerpnąć. Tu nas nikt nie okłamie, nie wymanipuluje, nie oszuka. Tu otrzymamy czystą prawdę. Przeciwieństwa się do tego, co właśnie gdzieś próbuje właśnie zatruć umysł ludzki z różnych ośrodków medialnych, które chcą rozwodnić tą naukę Bożą, zatruć ją gdzieś, wejść do wnętrza Kościoła. Prawda? A Kościół to jest chwila podpora prawdy. Tutaj od 2000 lat w tej ciągłości sukcesji apostolskiej naucza się czystą prawdę. Czyste źródło prawdy. Niezmącona woda. To jest właśnie to źródełko. Źródło potężne. I jest ta metafora, właśnie ten obraz domu Bożego. To znaczy, że ojcem tego domu jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec. A my, wspólnota Kościoła, jesteśmy przecież rodziną i mamy się czuć jak w domu, u dobrego Ojca. I to jest to miejsce, w którym zawsze możemy znaleźć schronienie i umocnienie w chwilach, w czasach prześladowania, kiedy nasza wiara się już załamuje. I tak też się, myślę, dzieje. Kiedy było trudno w czasach komunizmu, pojawił się jako papież Ojciec Święty Jan Paweł II naszej ziemi. Wszyscy do niego biegliśmy. Rzucaliśmy kwiat. Tak pragnęliśmy, tak byliśmy głodni ojcostwa. Bo co to jest funkcja papieża w Kościele? To jest jakby uobecnianie Boga Ojca na ziemi. Wszyscy na Niego patrzą. Cały Kościół na Niego patrzy. By właśnie niejako nakarmić się tym Jego ojcostwem. On reprezentuje Boga Ojca na ziemi. Niektórzy tam sekciarze, tam Świadkowie Jehowy, inni zarzucają, a wy już na ziemi czynicie papieża świętym, bo mówicie Ojciec Święty. Ale każdy papież, my wszyscy jesteśmy świadomi, że ten tytuł, to określenie, że on jest święty, nie czyni go automatycznie świętym. Papież jest świadomy, że jest grzesznikiem. sam korzysta z miłosierdzia Boga Ojca, z sakramentu pokuty, z tego wszystkiego, co każdy inny w Kościele, z tego każdy inny winien korzystać. I stąd czerpie siłę do swojego ojcostwa. I właśnie dla niego ten tytuł jest bardzo ważny, że każdy papież przypomina sobie, uświadamia głęboko, do czego został powołany. Bo kiedy Pan Jezus powołał Piotra i mówił, że ty jesteś skała, pokarm, na tej skale zbuduję mój Kościół, to nie dlatego, że ty, ja cię bardzo potrzebuję, bo nie dam sobie rady w budowaniu mojego Kościoła na ziemi. Tylko, że to jest droga uświęcenia dla ciebie. Święty urząd, na którym ty masz być tylko święty. Masz być. A my wiemy w historii, że nie wszyscy papieże byli święci, choć nosili tytuł ten Ojciec Święty. Bo jak każdy inny człowiek, najpierw papieże uświadamiają nam, że są najpierw chrześcijanami. To, co nam pokazał święty Jan Paweł II. Najpierw jestem chrześcijaninem. Potem właśnie jestem kapłanem, biskupem i papieżem. Czyli najpierw korzystam z tych darów, z tego bogactwa, jakie daje mi Bóg Ojciec w swoim świętym Kościele. I to jest ten wydzielny wymiar ojcostwa. I my tak głęboko doświadczyliśmy tego ze strony świętego Jana Pawła II. I kolejny papieży, myślę, też teraz. Ten gest Ojca Świętego, to przytulenie, dotyk, prawda, tych ludzi, którzy byli właśnie poranieni, pokaleczeni, to oni mogli znaleźć właśnie schronienie w ramionach Ojca Świętego, które były jakby uobecnieniem ramion Boga Ojca na ziemi. Piękne zdjęcia, piękne obrazy, piękne gesty, które my się wpisały się już na stałe w naszą świadomość, w naszą pamięć. I dobrze. I patrzmy często na nie, bo one przypominają o właśnie tym ojcostwie Boga w łonie Kościoła, wewnątrz Kościoła. A ponadto przecież, moi drodzy, czy nie szukamy też tego ojcostwa w spowiedzi świętej? Najpierw jest to doświadczenie, właśnie doświadczenie miłosiernego Ojca, który przygarnia grzesznika. Potem oczywiście jest ta władza sędziowska, ale najpierw penitent ma poczuć, że słucha go miłosierny Ojciec. Miłosierny Ojciec. Nieraz jak miałem takie rekolekcje zamknięte dla właśnie ludzi bardzo pokaleczonych, uzależnionych, którzy mieli doświadczenie kryminału i tak dalej. W zamkniętych rekolekcjach nie było tak konfesjonału, tylko krzesło i stuła. No to pamiętam w takim domu dla bezdomnych świętej Faustyny w Żukowie, to wstawałem po spowiedzi świętej, miałem taką spowiedź, to jedne się tylko, tam dwóch, trzech się wyspowiadało. Ale jedna była szczególna i mówię, bo warto było te 5 dni tutaj z nimi być, bo po 40 latach się facet spowiada. I to mnie tak poruszyło, że wstałem i go po prostu przytuliłem. Nie? I to, żeby poczuł, że teraz ściskają cię ramiona Boga Ojca. Jesteś w Kościele, jesteś w łonie Kościoła, jesteś w Jego wnętrzu już teraz. W łonie Ojca Miłosiernego. Nie? Żeby to też tak fizycznie poczuł. Fizycznie poczuł. I to kierownictwo duchowe, to jest też wymiar, piękny wymiar ojcostwa w Kościele. Bardzo zresztą trudny, wymagający od nas kapłanów cierpliwości i też tego obdarowywania ojcostwem, co nie zawsze jest takie proste. Jesteśmy też ludźmi, targają nam różne nastroje, napięcia. Różnie to bywa. Kapłan jako ojciec duchowy winien być jak duchowy rodzic. Ksiądz Marek Dziewiecki mówił kiedyś, że ksiądz ojciec duchowy to ktoś, kogo obrazowo można nazwać użył takiego zestawienia śmiesznego trochę. Mamusio tatusio. Mamusio tatusiem albo tatusio mamusią. Tatusio mamusią. I dlatego właśnie w jego postawie powinniśmy znajdować stanowczość, jakąś też twardość taką ojcowską, konfrontację, stawianie wymagań, które są symbolem miłości ojcowskiej, a jednocześnie bezinteresowność, delikatność, ofiarność, które są symbolem miłości macierzyńskiej. Czyli to śmieszne zestawienie tych dwóch słów jednak ma oddawać to, czym powinien być kapłan i w konfesjonale, i w kierownictwie duchowym. Trudne zadanie, ale myślę, że wielu tu obecnych doświadcza tego. Doświadcza tego. Jestem właśnie w domu Ojca. W domu Ojca. I stąd mam zaczerpnąć siłę do tego, żeby przetrwać te trudne momenty, może właśnie prześladowania w moim własnym domu rodzinnym. Amen.